każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasim.
Witam Państwa serdecznie. Jak gminy realizują swoje zadania w dobie pandemii koronawirusa? Co z miejskimi inwestycjami? Co z budżetami samorządów? O tym dzisiaj w naszej audycji. A pierwsi goście w tej części audycji to burmistrz Kostrzyna nad Odrą, Andrzej Kunt. Witam, panie burmistrzu.
Dzień dobry, witam.
I burmistrz Skwierzyny Lesław Chłownia. Witamy.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Jak wygląda teraz sytuacja w związku z pandemią koronawirusa w Kostrzynie, panie burmistrzu?
Działamy w trzech kierunkach. To jest, pierwszy to jest ten, aby pomagać służbom, tym na granicy i także tym, którzy funkcjonują w mieście, które to przyjęły na siebie ciężar ograniczania swoimi działaniami rozprzestrzeniania się tej epidemii potencjalnej, ciągle jeszcze na szczęście nie. I zwalczanie tejże epidemii na wypadek, gdyby się pojawiła. Natomiast drugi kierunek to jest to zajmowanie się ludźmi, którzy mogą w tej chwili potrzebować szczególnej pomocy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. I to staramy się identyfikować i zorientować dokładnie, w którym niektóre osoby w mieście mogą potrzebować tejże pomocy, zwłaszcza osoby starsze, osoby samotne. A także ten kierunek służy obsłudze niejako tych osób na kwarantannie, którzy będą takie usługi potrzebować. I trzeci kierunek działania to jest opracowanie pakietu pomocowego dla przedsiębiorców kostrzyńskich. Taki pakiet mamy opracowany i takie propozycje pomocy dla firm w tym pakiecie prezentujemy.
I o nich generalnie za chwilę powiemy. Ja chciałem jeszcze zapytać, jak sytuacja związana też z granicą, bo Kostrzyn to miasto graniczne.
Tak, chciałem podkreślić, że oczywiście każde miasto czy każda miejscowość ma swoje uwarunkowania lokalne. Specyfika naszego miasta polega właśnie na tym, że jest to miasto przygraniczne i dużo jest przedsiębiorców, których działalność uzależniona jest od tego, czy granica jest otwarta, czy zamknięta. Krótko mówiąc, nastawieni są na klientów obywateli Niemiec. Natomiast mamy też kilkadziesiąt dużych fabryk w Kostrzyńsko-Sybilskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, które no, gdyby zaprzestały swojej działalności, no to zdecydowanie problem byłby większy. W tej chwili, jeżeli mówimy o tych skutkach gospodarczych, one dominują. Skutki w tej chwili wynikające z ograniczenia działalności gospodarczej, czy problemy z tego wynikające, one dominują w tej chwili. Mhm. Bo jednak, jak pan redaktor wspomniał, miasto przygraniczne właśnie w zakresie drobnych działań usługowo-handlowych, no jednak w dużym stopniu jest uzależnione od tego, czy granica funkcjonuje, czy nie. I tym firmom, tym kilkudziesięciom albo nawet kilkuset drobnym przedsiębiorcom, bo o takiej ilości musimy mówić, w tej chwili jest najtrudniej.
A jak sytuacja wygląda w Skwierzynie? Burmistrz Lesław Chłownia.
Halo, jeszcze raz, bo mnie nie dosłyszałem.
Jak sytuacja wygląda w Skwierzynie?
W Skwierzynie sytuacja wygląda na tą chwilę dobrze. Sytuacja jest pod kontrolą. My te swoje działania odnośnie zabezpieczenia mieszkańców przed rozwojem epidemii rozpoczęliśmy dosyć wcześnie, bo już na końcu lutego zakupiliśmy niezbędne płyny, zakupiliśmy maseczki. Wiemy, wykupiliśmy wszystkie, wyłączyliśmy wszystkie imprezy masowe, które miały się odbyć. Także te działania podejmowaliśmy wcześniej. No w tej chwili wszystkie służby komunalne są zabezpieczone. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i podejmujemy też, rozszerzamy skalę tych zabezpieczeń mieszkańców. Mam tu na myśli takie też inicjatywa szycia maseczek przez mieszkańców, przez pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakupujemy dodatkowe maseczki dla szpitala, bo mamy też szpital i teraz najważniejszą rzeczą, ażebyśmy a żebyśmy też ten szpital uchronili przed zarazą, bo wiemy, że zakażenia w szpitalach są duże. Wczoraj wystąpiłem z prośbą do pana wojewody o udostępnienie namiotu. Pan wojewoda polecił komendantowi wojewódzkiemu straży taki namiot. Mamy, poprosiłem tutaj dowódcę 151 batalionu piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej pułkownika Filipowicza. Już w tej chwili szpital mamy pod nadzorem Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli wejście na szpital jest monitorowane. Jest tymczasowa izba przyjęć. Także oprócz tego to wsparcie dla szpitala ze strony samorządu jest ciągłe. Kupujemy za kilkadziesiąt tysięcy sprzętu medycznego, maseczki i tak dalej. Czyli wydaje się, że mieszkańcy Skierzyny dostosowują się do tych rygorów, które tutaj na nich nakładamy, czyli zakaz korzystania z placów zabaw, z miejsc rekreacji. W tej chwili zamówiliśmy maseczki dla wszystkich mieszkańców, dla każdej rodziny. Czekamy na odbiór. Mam nadzieję, że się nam
czyli
uda.
Czyli każda rodzina dostanie od miasta maseczkę, tak?
Tak. Czekamy właśnie na wykonanie tego zamówienia. Do tego też mówię, sami doszyjemy trochę, bo wiemy, że z tymi maseczkami jest trudno, ale taki mamy plan, żeby każdą rodzinę zabezpieczyć w te maseczki, bo jednak wiemy, że one są niezbędne i bardzo chronią przed zakażeniem. Ale oprócz tego też zachęcamy i mówimy ciągle mieszkańcom, ażeby jednak pozostawali w domu, żeby nie wychodzili z domów, że tutaj cały pion, cała służby opieki społecznej działają tutaj sprawnie, mamy przygotowane i żywność dla najbardziej potrzebujących. Mamy również pod nadzorem i od opieką tych ludzi samotnych.
Burmistrz.
Tutaj Ośrodek Pomocy Społecznej, pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej czuwają na bieżąco, spotykamy się, rozmawiamy ze sobą praktycznie rzecz biorąc codziennie. Znam ten temat, monitorujemy ten problem i na razie tutaj u nas wygląda to stosunkowo dobrze.
Burmistrz Kostrzyna Andrzej Kunt wspomniał o bardzo ważnej kwestii z punktu widzenia chyba każdego miasta, bo każde miasto liczy przede wszystkim na miejsca pracy, na firmy, które funkcjonują. Duże firmy w Kostrzynie, mówił pan o tej relacji z naszym zachodnim sąsiadem, strefa przecież ekonomiczna. Co pan powie, znaczy, wiem, że nie da się chyba teraz określić strat budżetów różnych samorządów, no bo to dopiero przed wami, samorządowcami, ale czy w urzędzie już rozmawiacie, czy macie jakieś wyliczenia wstępne i jak duży to może być ułamek w budżecie, który przyjęliście jakiś czas temu?
Panie redaktorze, pomoc to są ulgi w spłatach, czy podatków lokalnych, czy czynszu dzierżawnego w różnych formach.
Czyli to do was nie przyjdzie.
I te ulgi w spłatach pomniejszają dochody gminy. I aby można było temu sprostać, trzeba rozważyć po drugiej stronie budżetu, które wydatki trzeba ograniczyć albo z których zrezygnować, aby można było sprostać tym ubytkom dochodów. I od tego zaczęliśmy. Przeanalizowaliśmy sytuację na dzień dzisiejszy. To sytuacja dynamiczna. My mówimy w tej chwili o pewnym pakiecie z konkretną datą. Zdajemy sobie sprawę, że za tydzień czy za dwa tygodnie sytuacja może być bardziej niebezpieczna albo będzie wymagała dużo dalej idących działań. Ale zrezygnowaliśmy z paru rzeczy. Natomiast chodzi o inwestycje, bo być może to jest też, bo słyszałem, że wiele samorządów idzie w ograniczanie inwestycji. Pewnie trzeba będzie i to robić, jeżeli sytuacja nas zmusi. Ale pamiętajmy o tym, że inwestycje takie lokalne w gminach, w miastach, to są inwestycje, których wykonawcami są najczęściej lokalne właśnie drobne firmy. I rezygnacja całkowita z inwestycji zwiększyłaby na pewno bezrobocie w mieście. Także tutaj też musimy znaleźć pewną równowagę. A najważniejsze, i z tego zadania nikt nas nie zwolni, to jest to, abyśmy nie narazili budżet gminy, czy w ogóle gminę, na utraty płynności finansowej. Więc tu parę rzeczy musimy pilnować, ale na ten czas, jaki w tej chwili jest, udało nam się zrezygnować z kilku zadań, które akurat nie były inwestycjami w jakimś szczególnym znaczeniu.
Czyli na przykład?
Proszę?
Czyli na przykład? Jakich zadań?
Na przykład zdecydowaliśmy, jest taka inwestycja 300 tysięcy, która miała być wykonywana, a nazywa się wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach publicznych w mieście Kostrzynie, między innymi po urzędzie miasta. To akurat może poczekać. Zdaliśmy też taką niewielką inwestycję za około 200 tysięcy złotych parkingową, która też może poczekać. Natomiast inwestycje drogowe i na przykład remontowe w szkołach, które już część przetargów mamy rozstrzygnięte, no te chcielibyśmy jednak przeprowadzić, bo są ważne i dla dalszego rozwoju, a także i po to, żeby właśnie nie dopuścić do tego, żeby też lokalne te inwestycje odwoływane skutkowały zwiększaniem bezrobocia.
A jak sytuacja wygląda w Skierzynie, Lesław Hołownia?
W Skierzynie sytuacja wygląda podobnie, że my inwestycje w tej chwili prowadzimy. My mamy rozpoczęte inwestycje na ponad 5 milionów złotych. Są to inwestycje z dofinansowaniem środków i Ministerstwa Infrastruktury, jeżeli chodzi tutaj o drogi i ze środków unijnych. I te inwestycje, no niestety, albo stety, musimy je realizować. Skala problemu będzie chyba, jest jeszcze nieprzewidywalna, jeżeli chodzi u nas o przedsiębiorców. Myślę tutaj na to jako burmistrz miasta, wpływają już pierwsze zapytania, pierwsze wnioski, jak będziemy reagowali na to. My możemy tutaj korzystać oczywiście w ramach ordynacji podatkowej, bo musimy mieć to świadomy, że burmistrz jest pobocą podatkowym. My zgodnie z ordynacją podatkową te podatki pobieramy, ale też możemy korzystać i ze zwolnień, i odroczeń, i również z rozłożenia tego na raty. No w Skierzynie, jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości dla przedsiębiorców, jest to kwota za ubiegły rok, to jest to kwota 1 200 000, około 2 milionów podatków wpływa ze środków transportu i z podatków od nieruchomości, ale jeszcze ten duży obszar udziału w podatkach, bo wiemy, że taka największa wartość podatka, które wpływają do gmin, to są udziały w podatkach w tak zwanych PIT-ach. Mieszkańcy odprowadzają 100% swoich podatków do Skarbu Państwa, około 38% i wraca do gmin. Jest to u nas kwota bardzo znaczna, bo prawie 9 milionów złotych. Nie wiemy, jak ten kryzys odbije się na bezrobociu. Ilu mieszkańców straci straci pracę. Jest to problem, który w tej chwili nie jesteśmy w stanie rozstrzygać. Sytuacja, no, wydaje się, będzie trudna.
A z punktu widzenia funkcjonowania samego miasta, to pytanie nasunęła mi decyzja prezydenta Zielonej Góry, który rozważa możliwość skoszarowania pracowników najważniejszych takich zakładów miejskich, jak dotyczących wodociągów czy energetyki. Rozumiem, że o tym też panowie myślą, żeby tam, to nie jest prozaiczna sprawa, ale jeżeli ktoś zachoruje albo kilku pracowników, to ta ważna część funkcjonowania miasta przestaje funkcjonować, albo to funkcjonowanie jest utrudnione. Andrzej Kunt.
Trzeba reagować adekwatnie do sytuacji. W tej chwili oczywiście jest to jedno z działań, o których trzeba myśleć i jeżeli będzie trzeba, to wprowadzić. Ale jeżeli chodzi o nasze miasto, w tej chwili takiej sytuacji nie widzimy. Zdecydowana większość zakładów, zwłaszcza tych dużych, o których już mówiłem, funkcjonuje, służby komunalne funkcjonują. My mamy dodatkowe zadanie, które wiąże się z organizowaniem miejsc kwarantanny i nadzorem, przygotowaniem tych miejsc, nadzorem, udzielaniem pomocy tym osobom, które są objęte kwarantanną w tych miejscach. Mamy podwyższoną gotowość całej naszej obrony cywilnej, łącznie z formacją ratownictwa medycznego. Także zrobiliśmy szereg zakupów, które powtarzamy systematycznie. W pierwszej kolejności, jeżeli mówimy o tych maskach, ale także pościelach, kombinezonach, osłonach plastikowych, u nas trzy drukarki 3D. produkują nam w tej chwili te elementy tej osłony, a firmy kostrzyńskie produkują czy przycinają te części plastikowe. W ogóle, jeżeli już pan redaktor pozwoli, to chciałbym w tej chwili bardzo mocno zwrócić uwagę na to, jak pozytywnie bardzo zareagowały kościńskie firmy na sytuację, która się zdarzyła. I taka firma jak ICT, która wyposażyła praktycznie w pasy higieniczne szpital, miasto i nie tylko, i Gorzów i inne. Halo?
Jesteśmy na antenie, cały czas słuchamy.
Tak, czy firma Brinkhaus, która w tej chwili ma, bardzo mocno szyje i produkuje maseczki, produkuje pościel jednorazową, produkuje, może szyć kombinezony, firma Wendre, firma Telemont, właśnie, która te części plastikowe się włączyła w produkcję. Także w dużej części dzięki produkcji, czy przestawieniu się produkcji w niektórych firmach, jesteśmy w dużej części właśnie zaopatrywani w te potrzebne rzeczy już tutaj na miejscu i to bardzo mocno ułatwia sprawę. W pierwszej kolejności zabezpieczamy wszystkich, którzy mają, jak wspomniałem, kontakt z ludźmi generalnie biorąc. Może nie mamy jeszcze w naszym mieście, przynajmniej nic o tym nie wiem, o osobach chorych czy zakażonych, ale generalnie wszystkimi, którzy spotykają się z ludźmi, czyli wszystkie służby, które są i na granicy, i w mieście, to zaopatrujemy i oni są w tej chwili bezpieczni. Natomiast w ramach kolejnych dostaw, kolejnych zamówień będziemy coraz więcej tych rzeczy planowali i produkowali. Na razie także i z tą produkcją. Staramy się zachować, jak wspomniałem, adekwatnie do sytuacji. Nie ma też powodu, aby zbyt dużo tego naprodukować i potem gdzieś by to zalegało. Także staramy się na bieżąco to pilnować.
Lesław Hołownia.
Ja już 2 tygodnie temu poleciłem swoim jednostkom i tak samo zrobiliśmy w urzędzie rotacyjny czas pracy. My, pracownicy nie krzyżują się ze sobą, nie spotykają się ze sobą. Tutaj wprowadziliśmy zasadniczy rygor dla pracowników urzędu, jak również i dla służb miejskich, czyli tutaj Zakład Usług Komunalnych, który też przyjął takie rozwiązanie, ażeby pracownicy nie spotykali się ze sobą i się po prostu rotują, zmieniają, także żeby w razie jakiegoś nieszczęśliwego przypadku zakażenia jest druga ekipa, wchodzi. Tak samo jest, jeżeli chodzi o służby opieki pomocy społecznej. Także oni również działają w tym systemie i tutaj prosiłem pracowników i swoje jednostki, swoje jednostki podległych, ażeby zachowali tutaj reżim zero-jedynkowy, czyli wykonują te zadania, wykonują te polecenia w sposób rygorystyczne. My ze sobą się nie spotykamy, ja ze swoim zastępcą się spotykam rozmawiam tylko przez telefon, bo zawsze jeden z nas musi być gotowy do pracy. Także ten rygor tutaj mamy zachowany. No wczoraj jeszcze podjęliśmy takie działania dodatkowe, dezynfekujemy miejsca publiczne, przestrzeni publicznej, przystanki, tam w centrum miasta, ławki, poręcze i te inne. I to będziemy robili codziennie te przestrzenie najbardziej narażone, tych, którzy mieszkańcy się najczęściej poruszają tymi szlakami, czy przystanki autobusowe, czy inne miejsca wytyczone, także tutaj dzięki ochotnikom, strażakom, którzy z nami tutaj współpracują. Także no miejmy nadzieję, że uda się nam ten reżim sanitarny i te zasady, które przyjęliśmy, zachować do końca. My reagujemy i działamy to. Staram się włączyć na zimne, tak bym powiedział.
A my w audycji Samorządne Lubuskie informujemy o tym, co dzieje się w lubuskich samorządach, bo nasi słuchacze, którzy są z nami, oczekują takich informacji. Dziękuję panom za dyskusję. Przypomnę, burmistrz Kostrzyna nad Odrą, Andrzej Kunt. Dziękuję panie burmistrzu.
Dziękuję bardzo, zdrowia życzę.
I burmistrz Skwierzyny, Lesław Hołownia, także był z nami. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasim.
21 minut do godziny 13. Kolejni goście, burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska, witam.
Dzień dobry.
I burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder.
Dzień dobry, kłaniam się.
Temat może być tylko jeden, koronawirus, a samorządy w samorządnym lubuskim. Pani burmistrz, jak to jest w Drezdenku? Jak działacie?
No cóż, w Drezdenku, tak jak pewnie w każdym samorządzie, sytuacja jest trudna. Tak, mierzymy się z tym tak jak wszyscy. No cóż, nigdy nie myślałam, że widok pustych ulic, pustych parków, skwerów, pustych ławeczek no będzie budził we mnie zadowolenie. Tak, kiedyś byłabym smutna z tego powodu, dzisiaj cieszę się, że mieszkańcy są odpowiedzialni, że traktują poważnie te wszystkie zasady, które musieliśmy oczywiście również u nas w Rydzenku wprowadzić, że podchodzą do tego odpowiedzialnie.
A jeśli chodzi o funkcjonowanie urzędu jako takiego względem swoich obowiązków, to ten reżim koronawirusowy mocno utrudnia pracę?
Oczywiście. Ograniczyliśmy pracę urzędu do niezbędnego minimum. Choć ciężko mówić o jakimś niezbędnym minimum. Wszystkie nasze zadania musimy wykonywać terminowo. Niemniej przede wszystkim musimy też chronić naszych urzędników, tak? To głównie dzięki ich pracy i ciągłości tej pracy mamy możliwość załatwiania wszystkich niezbędnych rzeczy wobec naszych mieszkańców. Urząd jest otwarty przez 3 godziny dziennie w godzinach porannych. Oczywiście ograniczyliśmy pracę, obsługę petentów tylko i wyłącznie do okienka podawczego. Są takie rzeczy, które poczekać nie mogą. Tak? Musimy wydać akt zgonu, musimy zarejestrować urodzenie dziecka. Musimy wykonywać pewne czynności, które po prostu nie mogą zaczekać. I to robimy. Ale wprowadziliśmy rotacyjny czas pracy. We wszystkich referatach pracownicy podzieleni są na grupy i pracują na zmianę, a część dni są do dyspozycji na miejscu w urzędzie, pozostałe pracują zdalnie w domach. Tak, aby tak naprawdę praca każdego referatu była zapewniona, ale tak też, żebyśmy my byli chronieni, bo tak naprawdę później w razie potrzeby, w razie problemów musimy być do dyspozycji, musimy być gotowi do działania.
Strzelce Krajeńskie, Mateusz Feder, panie burmistrzu.
Tak jak podobnie sytuacja w każdym mieście, w każdej wsi jest tak naprawdę w Polsce identyczna wręcz. Oczywiście są puste ulice. My też już zgodnie z rozporządzeniami zamknęliśmy wszystkie miejsca publiczne, czyli jezioro, gdzie na co dzień gwarnie mieszkańcy skorzystali, czy biegali, czy chodzili, tak samo parki i skwery miejskie. Oczywiście jest to zamknięcie symboliczne. Tutaj widzimy, że mieszkańcy słuchają się tych próśb i starają się nie korzystać z tych miejsc. Jeśli chodzi też o urząd, oczywiście rotacja jest. Część urzędników pracuje zdalnie. Jest to z tego powodu oczywiście wprowadzone, że gdyby, nie daj Boże, gdzieś ktoś zachorował i musiała być wprowadzona kwarantanna, więc jest grupa urzędników, która jest gotowa zastąpić, więc każdy referat ma swoje miejsce, tak pracę rozdysponowaną, żeby każdy mógł w każdym momencie wrócić i działać. Oczywiście urząd jest zamknięty dla mieszkańców w sensie takim dosłownym, ale mam przed urzędem wystawioną skrzynkę, że jeśli ktoś ma jakieś pisma, wnioski, nie musi tego wysyłać pocztą i płacić za to, tylko jest ta skrzynka, która jest cały czas odbierana. Oczywiście jeśli jest pilna sprawa, to jest kontakt telefoniczny, wtedy urząd jest otwierany i sprawa jest realizowana. To są tematy związane czy z dowodami, czy właśnie USC, akty zgonu, no bo tak jak mówiła pani burmistrz Zdenka, no są rzeczy, które czekać nie mogą. Urząd funkcjonuje na zwolnionych obrotach, ale mimo wszystko wszyscy urzędnicy pracują w budynku, ale także zdalnie się systematycznie wymieniamy.
Na zwolnionych obrotach, i to bardzo mocno zwolnionych obrotach, funkcjonuje także gospodarka. Chociaż jak słyszymy, samorządowcy szukają pewnych rozwiązań, jeśli chodzi o inwestycje i nie chcą rezygnować z tych, które mogą wspierać lokalnych przedsiębiorców. A jak jest u państwa, pani burmistrz?
No cóż, oczywiście czekaliśmy na pewne rozwiązania czy pewne elementy zapisów w ustawach, żebyśmy mogli podjąć nasze działania, tak? Już teraz wiemy, że rady gmin w drodze uchwał mogą podejmować pewne decyzje o zwolnieniu chociażby z podatku od nieruchomości, tak, gruntów, budynków w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, tak, czy z pewnym tutaj zamrożeniem, tak, czy zmianą terminu płatności rat podatku. Tak, aby ulżyć naszym przedsiębiorcom, aby oprócz tej pomocy rządowej, aby również samorząd mógł ulżyć naszym przedsiębiorcom w tej trudnej sytuacji. No i przede wszystkim, żebyśmy ochronili miejsca pracy, tak, dla naszych mieszkańców, bo to jest w tym momencie przecież priorytet. Myślę, że to, że możemy, że będziemy mogli w końcu obradować zdalnie, tak, że Rada Miejska będzie mogła obradować online, no też ułatwi nam pewne działania, będziemy mogli w końcu prowadzić tą dyskusję i podejmować stosowne uchwały, podejmować stosowne decyzje. Przyznam się szczerze, że no, praca nad tym nie jest łatwa, ponieważ z jednej strony mamy możliwość stworzenia takich uchwał, z drugiej strony nie daje to nam takiej pełnej swobody w podejmowaniu decyzji przy zwalnianiu jakby wszystkich jednym zapisem, tak? Mimo wszystko jesteśmy tutaj zobligowani do tego, aby analizować wpływ tej sytuacji na pogorszenie stanu majątkowego, czy w ogóle negatywnych skutków dla danej firmy. To musi być sprecyzowane, to musi być dopracowane przez Radę. Musimy sprawdzać tak, różne formy pomocy publicznej wobec poszczególnych przedsiębiorców. Przyznam się szczerze, że spodziewałam się, że będziemy mogli działać tutaj łatwiej, że będziemy mogli to zrobić szybciej, prościej, że będzie to, nie będziemy musieli, nie będziemy my zobligowani znowu do prowadzenia pewnych procedur. Bo tak jak zauważyliśmy wcześniej, nasze urzędy pracują jednak troszeczkę zwolnionym tempie. I niestety wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy to móc procedować dużo łatwiej, a na razie jak się zapoznaję z tymi przepisami, no nie wygląda to tak dobrze.
Mateusz Feder, panie burmistrzu.
Znaczy tak, proszę państwa, no jeśli chodzi o budżet, my go uchwalamy zawsze na początku roku, z tym, że każdy wie, że to nie jest tak, że na początku w styczniu wszystkie są pieniądze, czyli w przypadku Strzelec około 86 milionów złotych, tylko planując go mamy określone wpływy, które są systematycznie do budżetu wpłacane, tak? Jeśli cokolwiek umarzamy, czy z czegoś rezygnujemy z pełnych wpłat, no to wiemy, że to będzie miało konsekwencje budżetowe, a przypomnę tylko, że no, my jako samorząd już w tamtym tygodniu zaproponowaliśmy pewne rozwiązania dla przedsiębiorców. Oczywiście my w każdą jedną sprawę będziemy analizować tylko i wyłącznie indywidualnie, czyli już przedsiębiorcy mogą od tamtego tygodnia składać wnioski i oczywiście będziemy analizować, jak te dochody spadały, jakie są problemy finansowe. Także będziemy analizować sytuację ewentualnych, no mamy nadzieję, że tego nie będzie zwolnień, więc tu będziemy każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie. Z tym, że przypominam, my już zrezygnowaliśmy ze skarbnikiem w tamtym tygodniu z inwestycji na około 1,5 miliona złotych. Są to inwestycje związane z tam, gdzie nie mamy środków unijnych, bo niestety, cieszymy się z tego, że zadania wykonujemy w mieście, ale nie mamy możliwości zrezygnować z wielkich zadań, które już są rozpoczęte. Dofinansowanie jest przyznane, więc tutaj ta kwestia jest taka, że te zadania muszą być zrealizowane. Wycięliśmy zadania inwestycyjne na około 1 milion złotych, między innymi w oświacie, ale także w infrastrukturze gminnej, ale także już zrezygnowaliśmy, myślę, że nawet do końca roku, ze wszystkich imprez kulturalnych, na które mieliśmy w tym roku przeznaczone około 400 tysięcy złotych, więc też w tym przypadku będą oszczędności, więc gdzie tylko się da, staramy się te bieżące wydatki obcinać, no ale też musimy spojrzeć prawdzie w oczy, że wszystkiego nie można, bo mamy żłobek, który no, rocznie, miesięcznie kosztuje około 130 tysięcy utrzymania, on obecnie nie pracuje, ale no, gdzieś pensje są płacone, czy przedszkola, czy szkoły, oświata, więc no, nie jest tak, że możemy nagle odciąć pewną rzeczywistość, dać ulgi i nie mieć wpływów, bo jest to odpowiedzialność samorządowa, że no, też są inne osoby, które na pensje czekają, ale mimo wszystko na pewno z przedsiębiorcami będziemy rozmawiać indywidualnie. Pierwsze sygnały, jeśli chodzi na przykład o hotele w Długiem, bo to jest miejscowość rekreacyjna, gdzie często ta deklaracja podatkowa była tylko sezonowa, już dajemy propozycję, że jeśli ktoś miał zapłacić 7 tysięcy podatku, to zapłaci około 1800 zł. Że małe kwoty, ale to są tylko te formy, które my możemy w tej chwili zaproponować. No i mam głęboką taką nadzieję, że mimo wszystko dziś po świętach wielkanocnych tutaj pomału będzie odmrażana gospodarka systematycznie i ludzie będą wracać do pracy, ale też trzeba przypomnieć, że wiele firm i też ukłony dla tych wszystkich pracowników, dla ludzi, którzy codziennie chodzą do tej pracy, mimo że jest niebezpieczeństwo, ale działają, pracują na rzecz PKP, więc to też jest wielkie ukłony dla nich.
No, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto i cały wzrost gospodarczy, to chyba nie można na razie wywnioskować na podstawie wypowiedzi poszczególnych ekonomistów, ile będziemy na minusie, ale wiele banków podkreśla, że żeby osiągnąć wzrost gospodarczy z czwartego kwartału 2019 roku, no to uda się to osiągnąć dopiero w trzecim kwartale 2022 roku, więc tak naprawdę jeszcze przyszły rok dla samorządów może być trudny. Z tego można wnioskować, pani burmistrz.
No naturalnie, myślę, że dla nas wszystkich to jest na razie jeszcze troszkę niewiadoma, ponieważ nie wiemy, ile czasu potrwa ta pandemia, jak szybko uda nam się tutaj pozbierać, zapanować nad tym wirusem i tak naprawdę jak dotkliwa będzie tutaj ta krzywda, tak?
Tak. Która się pani burmistrz, bo mówimy na przykład o tarczy antykryzysowej rządu, pomijając całą dyskusję wokół niej, ale jeżeli rząd pomaga przedsiębiorcom, to też po części pomaga samorządom, no bo wiadomo, udział w CIT-cie, w PIT-cie, ale czy samorządowcy, wy też oczekiwalibyście jakiejś pomocy ze strony rządu? I czy ona jest możliwa, a jeżeli tak, to w jakich sferach?
Wie pan, to teraz tak na gorąco oceniając, wydaje mi się, że bardzo potrzebowalibyśmy takiej pomocy. Może trochę ucieknę od tej sfery finansów. Potrzebowalibyśmy też pomocy proceduralnej. Przyznam się szczerze, że chociażby nasze funkcjonowanie jako urzędu i wymiana dokumentów pomiędzy różnymi organami, tak, czy różnymi instytucjami, z którymi musimy się rozliczyć z naszych zadań, z naszych obowiązków, ze sprawozdań i tak dalej. Myślę, że tutaj przy natłoku obowiązków, czy jakichś dodatkowych prac, dodatkowych zadań, które stoją w związku z walką z koronawirusem i właśnie przy takim trochę uśpionej pracy, czy spowolnionej pracy urzędu, bardzo ważne byłoby, żebyśmy chociaż nie musieli tych wszystkich ustawowych terminów dotrzymywać, tak? Tych wszystkich, które mamy teraz na bieżąco, bo trochę jest to takie produkowanie dokumentów i wysyłanie pomiędzy różnymi instytucjami, gdzie przecież wiemy, że one pracują dokładnie tak samo jak my, czyli tak troszkę na pół bliska, prawda?
Więc uproszczenie procedur. A co o tej sprawie sądzi burmistrz Mateusz Feder?
Znaczy, tu jeśli chodzi o kwestię finansową, bo do tego też wrócę, też nie wiemy, jaki będzie los subwencji wyrównawczej, bo tutaj są głosy z Warszawy, że Warszawa płaci dosyć spore janosikowe, no i tam prezydent Warszawy stwierdził, że ograniczy te pieniądze lub zupełnie je wyłączy. To też jest pewne obawy dla samorządów, bo takie samorządy jak nasze korzystają z tego dosyć mocno, więc tutaj nie ma o tym na razie mowy, ale liczymy, że mimo wszystko gdzieś ta wsparcie dla samorządów będzie, jeśli nawet o pewne wpłaty szybsze za inwestycje, za pieniądze, które wydajemy na przykład na drogi, że może te transze będą szybciej wpłacane na konta samorządu, chociaż też wiemy dobrze, że państwo jest też w trudnej sytuacji, jak my wszyscy. To, co mówili też poprzednicy, to sytuacja jest tak dynamiczna, że na razie przyglądamy się tej sytuacji, pamiętając o tym, że no nie ma co ukrywać, że przedsiębiorcy są solą tej ziemi. Bez nich tak naprawdę wiele byśmy nie mogli zrobić i liczymy, że mimo wszystko na te tory gospodarcze gdzieś powrócimy. Nie ma co ukrywać, że ten rok przyszły też może być bardzo trudny. Liczymy również, że będą pewne wskaźniki poluzowane, bo wiadomo, że w budżecie muszą być określone wydatki bieżące, ale także inwestycyjne. Nie ma co ukrywać, że w przyszłym roku z tymi inwestycjami będzie bardzo trudno i tu są, myślę, że będzie decyzja Ministerstwa Finansów, że te pewne wskaźniki będą ograniczane, że no, może będzie tak, że w przyszłym roku tych inwestycji nie będzie w ogóle albo będą w minimalnej ilości. No, każdy z nas, każda sfera życia publicznego będzie musiała mocno zaciskać pasa. My się już z tą rzeczywistością mierzymy i no nie ma też co ukrywać, że będzie łatwo, bo łatwo nie będzie. No ale oczywiście jesteśmy samorządowcami od spraw dobrych, ale także od problemów. Nawet przede wszystkim od problemów, więc to jest nasze zadanie, mierzyć się z problemami, które na pewno przed nami.
No, ale panie burmistrzu, jeszcze jest kwestia środków europejskich, bo tutaj mamy decyzję komisji o wykorzystaniu tych, które jeszcze nie są wykorzystane na cele związane z walką z koronawirusem. No, też jako samorządowcy korzystacie ze środków unijnych i pewnie czekacie na wieści z Brukseli a propos poszczególnych konkursów i wykorzystania tych pieniędzy z tej kończącej się puli, ale też tej, która ma nadejść.
Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja z nową pulą, ale te pieniądze, które teraz czy samorząd lubuski przeznacza, to są pieniądze, które miały trafić do samorządów na inwestycje. No wiemy, że one już nie trafią, ale myślę, że i tak nawet gdyby konkursy były ogłaszane, to wiele samorządów nie podjęłaby się tego zadania z tego względu, że trzeba mieć wkład własny, więc to są dobre decyzje. Na razie wszystkie ręce na pokład z walką z koronawirusem. My jako samorządowcy z inwestycjami możemy poczekać. Ale też jest i dobrze, i niedobrze. Wiemy, że ta perspektywa się kończyła. Mieliśmy zebrania sołeckie niedawno, więc też już mieszkańcom tłumaczyliśmy, że przez najbliższe 2-3 lata środków zewnętrznych nie będzie, więc siłą rzeczy tych inwestycji będzie mniej. Więc jakby mentalnie jesteśmy, mam nadzieję, do tego przygotowani.
Pani burmistrz?
No cóż, oczywiście. No jest to taka wielka niewiadoma. Naturalnie Drezdenko również będzie musiał bardzo mocno zweryfikować swoje plany, tak? Plany i zamierzenia, bo oczywiście były bardzo ambitne i upatrywaliśmy oczywiście szanse w różnych projektach. Myślę, że teraz dochodzimy już do takiej nawet kwestii, czy inwestować chociażby w projekty takie budowlane, tak? Bo przecież do każdej perspektywy, do każdych środków unijnych trzeba się przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem, przygotować dokumentację, zaplanować coś sobie nawet z wyprzedzeniem, tak, rocznym czy nawet dłuższym. Teraz to wszystko no niestety jest zachwiane. Faktycznie musimy się wstrzymać, musimy obserwować sytuację i tak naprawdę liczyć na to, że, no, że nie będzie to aż tak dotkliwe i że po kilku miesiącach będziemy mogli znów zacząć planować, bo będziemy wiedzieć w końcu, na czym stoimy, jak wygląda budżet, czy będzie nas stać na wkład własny.
Dziękuję za rozmowę. Czas nam się niestety skończył. Przypomnę, naszymi gośćmi byli burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska. Dziękuję pani burmistrz.
Dziękuję bardzo.
I burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i życzę zdrowia.
Zdrowia przede wszystkim. Audycję realizował Andrzej Gruszka. Ja nazywam się Marcin Sasin. Dziękuję. Do usłyszenia.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.